Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zapowiedział swą wizytę w dotkniętej trzęsieniem ziemi Abruzji. Pragnie pojechać tam, jak tylko to będzie możliwe. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej. Ojciec Święty wyjaśnił na niej znaczenie obrzędów rozpoczynającego się jutro Triduum Paschalnego. Skąd się wziął zwyczaj uwalniania w Wielką Środę więźnia w hiszpańskiej Maladze? Opowie o tym ojciec Marek Raczkiewicz.
Lenistwo jest stare jak człowiek. Czy współczesne lenistwo ma jakieś charakterystyczne cechy dawniej nieznane?
Ten temat podejmie ksiądz Tomasz Jaklewicz w kolejnym rozważaniu z cyklu Zmartwienia Pana Boga. Na magazyn Wielką Środę zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Do tragicznego trzęsienia ziemi, które dotknęło L'Aquila i okoliczne miejscowości, nawiązał papież, pozdrawiając obecnych na audiencji pielgrzymów włoskich. Przypomniał, że wstrząsy sejsmiczne ostatnich dni spowodowały w regionie Abruzja liczne ofiary śmiertelne, zranienie wielu ludzi i ogromne szkody materialne. Troska, z jaką władze, siły porządkowe, wolontariusze i inni pracownicy śpieszą z pomocą tym naszym braciom, dowodzi, jak ważna jest solidarność, by razem przezwyciężyć tak bolesne doświadczenia, powiedział Benedykt XVI.
Ancora una volta desidero dire a quelle care popolazioni.
Raz jeszcze pragnę powiedzieć drogiej tamtejszej ludności, że papież podziela jej cierpienia i niepokoje. Najdrożsi, gdy tylko będzie to możliwe, mam nadzieję przybyć do was z wizytą. Wiedzcie, że papież modli się za wszystkich, błagając Boga o miłosierdzie dla tych, którzy ponieśli śmierć, a dla ich rodzin i ocalałych prosi o macierzyńską pociechę Maryi i o wsparcie nadziei chrześcijańskiej.
Il sostegno della speranza cristiana.
Zapowiedź papieskich odwiedzin dotarła od razu do L'Aquila. Tamtejszy arcybiskup Giuseppe Molinari wyraził wdzięczność Ojcu Świętemu. Podkreślił, że będzie to dla ludności dotkniętej trzęsieniem ziemi wielki dar niosący nadzieję i siłę wobec dramatycznej sytuacji obecnej i trudnej przyszłości. Słowa metropolity podano w komunikacie diecezjalnego biura społecznego przekazu. Następnym komunikatem poinformowało ono, że już po audiencji papież przekazał ordynariuszowi telefonicznie wyrazy współczucia i modlitewnej bliskości z całą diecezją. Ponadto raz jeszcze potwierdził zapowiedzianą wizytę. Zapewnił, że przybędzie tam, gdy tylko będzie to możliwe.
Ze szczególną pomocą ofiarom wstrząsów sejsmicznych śpieszy Kościół we Włoszech. Episkopat tego kraju wyasygnował na nią 3 miliony euro z pieniędzy przeznaczonych przez włoskich podatników na dzieła prowadzone przez Kościół. Fundusze zostaną przekazane za pośrednictwem włoskiej Caritas, która już od samego początku obecnego trzęsienia ziemi w Abruzji koordynuje kościelną pomoc tam niesioną. Ponadto biskupi zapowiedzieli, że we wszystkich kościołach Włoch specjalna kolekta na ten cel odbędzie się w niedzielę Miłosierdzia Bożego, czyli drugą wielkanocną.
Jak informuje polska ambasada we Włoszech, dziś 4 samochody udały się na tereny dotknięte trzęsieniem ziemi celem przewiezienia do Rzymu grupy około 50 Polaków. Skontaktowali się oni z ambasadą, prosząc o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Polski. W najbliższym możliwym terminie powrócą do kraju wynajętym autokarem. Rodacy zabrani z Abruzji przedwczoraj i wczoraj sukcesywnie powracają już do Polski. W L'Aquila jest konsul Zuzanna Sala, która pozostanie tam aż do zakończenia akcji. Nadal nie ma żadnych sygnałów o ofiarach śmiertelnych lub rannych wśród obywateli polskich, zapewnia nasza ambasada w Rzymie.
Te dni stanowią centrum roku liturgicznego. Przeżywamy w nich wydarzenia, które przyniosły nam zbawienie, przypomniał Benedykt XVI. Na audiencji ogólnej nawiązał do rozpoczynającego się jutro Triduum Paschalnego, 3 dni upamiętniających mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Preludium do nich stanowi uroczysta msza krzyżma, którą rano biskupi sprawują ze swymi kapłanami. Podczas tej Eucharystii księża wspólnie odnawiają przyrzeczenia kapłańskie złożone w Dniu Święceń.
Jest to gest o dużym znaczeniu, chwila nad wyraz właściwa, w której księża potwierdzają własną wierność Chrystusowi, który ich wybrał na swych szafarzy. to kapłańskie spotkanie nabiera szczególnego znaczenia. Poniekąd jest przygotowaniem do roku kapłańskiego, który zapowiedziałem z okazji 150. rocznicy śmierci świętego proboszcza Zars, a który rozpocznie się 19 czerwca. Podczas mszy krzyżma pobłogosławione zostaną także oleje chorych i katechumenów oraz konsekrowany olej krzyżma. Te obrzędy symbolicznie oznaczają pełnię kapłaństwa Chrystusa i wspólnotę kościelną, która winna cechować lud chrześcijański zebrany na eucharystycznej ofierze i ożywiany w jedności darem Ducha Świętego.
Streszczając papieską katechezę po polsku, ksiądz Paweł Ptasznik podkreślił, że Syn Boży uniżył samego siebie, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, przyjął na siebie nasze słabości, cierpienia i śmierć i poniósł je na drzewo krzyża.
Jutro wieczorem będziemy sprawowali mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, podczas której będziemy uczestniczyć w pamiątce ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Od tamtej uczty paschalnej w Wieczerniku, pod postaciami chleba i wina, wciąż staje się obecny Chrystus, gdy kapłan wypowiada słowa: to jest moje ciało, to jest moja krew. W Wielki Piątek będziemy doświadczać męki i śmierci Pana. On oddał swoje życie w ofierze na odkupienie naszych grzechów. Stajemy wobec niepojętego faktu. Bóg stał się człowiekiem, aby cierpieć i umrzeć za człowieka, za każdego z nas. W Wielką Sobotę doświadczymy ciszy otaczającej grób, w którym spoczywa na krótki czas Boży Syn. Kościół czuwa wtedy w modlitwie wraz z Maryją, dzieląc te same odczucia bólu i równocześnie ufności w Bogu. Klimat modlitwy przy grobie Pana sprzyja refleksji nad wartością naszego życia w perspektywie Bożych planów. Ta cisza wprowadzi nas w przeżywanie wieczornej Wigilii Paschalnej, która we wszystkich kościołach zakończy się śpiewem Alleluja, ogłaszającym radosną nowinę, że Pan zmartwychwstał. Nie jest to tylko wspomnienie wydarzenia z odległej historii, ale aktualne przeżywanie tajemnicy, w której wszyscy mamy udział. Chrystus żyje, abyśmy i my mieli życie w Nim.
Na plac świętego Piotra przybyło 40 tysięcy pielgrzymów. Wśród kilku polskich grup byli studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.
Serdecznie pozdrawiam Polaków na progu świętego Triduum Paschalnego. Życzę, aby przeżywanie wieży tajemnic męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa pozwoliło wszystkim doświadczyć miłości Boga i poczciwą nadzieję w Jego chwale. Błogosławionych świąt, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI pozdrowił też uczestników Międzynarodowego Kongresu Studentów związanych z Opus Dei, UNIF 2009. Bierze w nim udział ponad 4 tysiące osób z 200 wyższych uczelni. Polskę reprezentuje ponad 50 osób. Spotkania te odbywają się co roku w Wielkim Tygodniu w Rzymie. Ich inicjatorem był święty José María Escrivá. Tegoroczny 42. już Kongres UNIF odbywa się pod hasłem Universitas – Wiedza bez granic. W programie przewidziano szereg studenckich debat i imprez kulturalnych, w tym koncerty, wykłady i zwiedzanie miasta. Pozdrawiając uczestników UNIF 2009, Benedykt XVI odwołał się do dobrze znanego powiedzenia założyciela Opus Dei. Od tego, czy ty i ja postępujemy zgodnie z wolą Bożą, zależy wiele istotnych rzeczy. Drodzy przyjaciele, powiedział Ojciec Święty, wzywam was, abyście z radością odpowiedzieli na powołanie, które daje wam Pan i w ten sposób nadali pełny sens waszemu życiu.
Szczególnym wydarzeniem Wielkiej Środy w Hiszpanii jest uwolnienie więźnia podczas procesji w Maladze. Tradycja sięgająca XVIII wieku jest szczególnym przywilejem Bractwa Nuestro Padre Jesus El Rico. Wpisane są w nią historie przebaczenia, nawrócenia i nadziei.
Okoliczności nadania przywileju sięgają 1759 roku. Malaga została dotknięta straszliwą epidemią dżumy. Nie dano żadną zgrzebaniu zmarłych, a beznadzieja ogarnęła mieszkańców miasta. Wówczas to skazańcy z więzienia, które znajdowało się na dzisiejszym placu Konstytucji, poprosili władze o możliwość wyjścia w procesji z figurą Jezusa z pobliskiego klasztoru. Wobec odmowy władz więźniowie zbuntowali się, porwali figurkę i nie zrzucając kajdan ani łańcuchów, przeszli w procesji ulicami miasta, które najbardziej zostały dotknięte zarazą. Następnie spokojnie wrócili do więzienia. Według tradycji nigdy więcej nie umarł w mieście na dżumę. Król Karol III na wiadomość o tym wydarzeniu udzielił specjalnego przywileju uwolnienia jednego więźnia w Wielką Środę bractwu Nuestro Padre Jesús el Rico. Każdego roku władze więzienne prowincji Malaga wybierają 3 kandydatów i przesyłają do Rady Ministrów. Podczas ostatniego posiedzenia przed Wielkim Tygodniem wybiera ona tego, który ma zostać wypuszczony na wolność. Sam moment uwolnienia jest niezwykle uroczysty i wzruszający. Należy podkreślić, że katolicki wolontariat duszpasterstwa więziennego i diecezjalna Caritas dokładają wszelkich starań, aby pomóc więźniowi w powrocie do normalnego życia. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Wielki Post. Czas pokuty, czyli walki z grzechem. Aby ta walka była bardziej skuteczna, proponuję przypomnienie tradycyjnego katalogu tzw. 7 grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo. Jakie jest współczesne oblicze tych odwiecznych chorób ludzkiej duszy? Jak je rozpoznać? Jak leczyć?
Dźwiękową wersję rozważań Zmartwienia Pana Boga, publikowanych w Gościu Niedzielnym, przedstawia ich autor, ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Pewnie pamiętamy wiersz Jana Brzechwy o leniu, co to siedział na tapczanie i nic nie robił cały dzień. Lenistwo może wydawać się czymś niewinnym czy banalnym. Zapytajmy więc, czym właściwie jest ten grzech? Lenistwo to utrwalona postawa niechęci do wysiłku fizycznego, umysłowego lub duchowego. To zabijanie czasu, który jest mi dany. Oczywiście chyba każdy z nas miewa takie momenty, w których nic nam się nie chce. Bywamy przepracowani, zmęczeni, zniechęceni. To jest ludzkie, mamy prawo tak się czuć. Grzech zaczyna się wtedy, gdy jakaś wewnętrzna czy zewnętrzna trudność skutecznie odwodzi człowieka od działania, które powinien podjąć. Słowo powinien jest tutaj szczególnie ważne. Im ważniejsza jest powinność, od której człowiek się wymawia, tym większa jest jego wina. Im poważniejszy jest opuszczony obowiązek, tym cięższy grzech. Wiara uczy, że praca nie jest karą za grzechy, ale zasadniczym powołaniem człowieka. W biblijnym opisie stworzenia mowa jest o tym, że Bóg powierzył ludziom ziemię, aby mieli o nią staranie i przez swoją pracę panowali nad nią. Raj nie był krainą leniuchów. Zadaniem Adama było uprawianie rajskiego ogrodu. Praca jest nie tylko koniecznością związaną ze zdobywaniem środków do życia. Katolicka nauka społeczna mocno podkreśla godność ludzkiej pracy. Praca ma być drogą rozwoju człowieka, służbą na rzecz innych i udoskonalaniem świata. Ta myśl obecna jest w Jezusowej przypowieści o talentach, które powinniśmy pomnażać. Sługa, który zakopał swój talent, został zganiony za zmarnowanie danej mu szansy. Lenistwo jest stare jak człowiek. Czy współczesne lenistwo ma jakieś charakterystyczne cechy, dawniej nieznane? Pieniądze magazynują owoce ludzkiej pracy. Ten wynalazek Fenicjan zawsze jednak rodził pokusę szukania dróg na skróty do bogactwa. I nie chodzi tylko o zwykłą kradzież, ale o bardziej wyrafinowane sposoby uzyskiwania zysku bez pracy, na przykład przy pomocy spekulacji. Jednym z powodów dzisiejszego kryzysu gospodarczego było obracanie wirtualnymi pieniędzmi przez banki, które obiecywały klientom łatwy zysk. W Polsce ciągle jeszcze można znaleźć sporo przykładów PRL-owskiej mentalności. Czy się stoi, czy się leży, pensja się należy. Denerwuje nas ta niesolidność w pracy, byle jakość usług, czy niefrasobliwość w wypełnianiu obowiązków przez urzędników. Oczywiście zwykle wyraźniej widać to u innych niż u siebie. Charakterystycznym zjawiskiem dla bogatych społeczeństw jest nuda. Rodzi się ona z przesytu, z nadmiaru bodźców, z braku konieczności walki o byt. W tle tych zjawisk czai się rozpacz, wynikająca z braku perspektywy ostatecznej, wiecznej. Lenistwo może paradoksalnie przybierać także postać pracoholizmu, czyli uzależnienia się od pracy. Nadaktywizm zawodowy bywa bowiem ucieczką od innych ważnych obowiązków, których człowiek nie chce podjąć. Czy jednym z przejawów współczesnego lenistwa nie jest fakt powszechnej rezygnacji z przekazywania życia? Na naszych oczach Europa popełnia demograficzne samobójstwo. Szczególną odmianą lenistwa jest lenistwo duchowe, zwane acedią. Greckie słowo akedia oznacza niedbałość, zniechęcenie, opieszałość, znużenie, smutek. Niektórzy autorzy traktują acedię jako ósmy grzech główny. Początkowo acedia była odnoszona do życia mnichów i pustelników, jako specyficzna dla nich forma kuszenia. Szczególnym momentem ataków złego ducha było południe. Kiedy na pustyni słońce prażyło niemiłosiernie, pojawiały się oznaki znużenia modlitwą i ascezą. Dlatego acedię nazywa się także demonem południa. Jednym z pierwszych starożytnych autorów, którzy szczegółowo opisali to duchowe schorzenie, był Ewagriusz z Pontu, teolog, mistyk, ojciec pustyni, żyjący w IV wieku. Redakcja Gościa Niedzielnego uczestniczyła parę lat temu w rekolekcjach poświęconych w całości tematowi acedii. Teksty Ewagriusza, żyjącego 1600 lat temu, okazały się zaskakująco aktualne. Wielu z nas ze zdziwieniem odkryło wtedy, że demon południa atakuje nie tylko mnichów, ale ludzi każdego stanu. Południe może oznaczać nie tylko środek dnia, ale także półmetek życia, który jest szczególnie podatny na duchowy kryzys. Czym charakteryzuje się acedia? To doświadczenie wewnętrznego wypalenia. Oznakami tej choroby są m.in. przesadny lęk przed trudnościami, niechęć do wysiłku, niedbalstwo o przestrzeganiu przykazań i innych zasad, brak wytrwałości w podjętych zobowiązaniach, łatwe uleganie pokusom, niechęć do ludzi gorliwych, marnotrawienie czasu, poddawanie się zmysłowym pragnieniom, pomijanie religijnej motywacji, nadmierna aktywność zewnętrzna. Ewagriusz pisał, że człowieka pogrążonego w acedii dopada smutek, który zanurza go w świecie ułudy, obezwładnia rozum i wolę. Modlitwa, która dawniej dawała radość, gubi swój smak. Demon południa bierze całą duszę w posiadanie, także człowiek traci ochotę na cokolwiek. W katechizmie czytamy, znużenie lub lenistwo duchowe posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. Jak pokonać lenistwo? W chwili ataku demona południa warto przywołać zasadę agere contra, czyli czynić na przekór. Jeśli modlitwa nie daje mi radości, nie powinniśmy z niej rezygnować, ale modlić się nawet trochę dłużej. Jeśli nie chce mi się iść na mszę lub do spowiedzi, tym bardziej trzeba pójść. Dla pokonania lenistwa nie zawsze wystarczy zwykła pracowitość czy poczucie obowiązku, choć oczywiście to ważne cnoty. Ostatecznie lekarstwem na lenistwo jest miłość. Człowiek staje się mocny, kiedy wie, że jest kochany przez Boga i przez ludzi. Człowiek jest w stanie pokonać zniechęcenie, kiedy ma świadomość, że to, co robi, robi z miłości. Każda prawdziwa miłość jest wymagająca. Człowiek rośnie bardziej przez pokonywanie trudności, niż przez to, co łatwe, lekkie i przyjemne.
Tu Radio Watykańskie. Rozważaniem księdza Tomasza Jaklewicza kończymy już piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.